jako żywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, jako żywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia nadzieją serc.
Boże, dawco radości, spraw, abyśmy dostrzegali, jak wiele jest powodów do wdzięczności Tobie. Niech nasze serca zostaną uzdrowione z wszelkiej obojętności i ślepoty wobec Twoich darów, których tak hojnie nam udzielasz. Daj nam dostrzec Twoją miłość, którą nam ukazujesz poprzez codzienność. Amen. Niech tak się stanie. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, który dziś będzie nam w naszych rozważaniach, jak zresztą w każdej z naszych kateches, przewodził. A dziś to będą punkty od 1718 do punktu 1724. Pragnienie szczęścia oraz szczęście chrześcijańskie. Te tematy będą naszym dziś udziałem. Ufam, że nie tylko w teorii, ale również w praktyce naszego życia. Dusza potrzebuje radości, tak jak płuca powietrza. To słowa świętego Franciszka z Asyżu, którymi rozpoczynamy nasze rozważanie. Zatem radość, widać, jest rzeczywistością niezwykle potrzebną, zdaniem tego świętego. Powiedzmy od razu, że szczęście wcale nie polega właśnie na czym. Gdybyśmy tak się zapytali, czym dla mnie, czym dla ciebie jest szczęście? Co rozumiemy pod tym pojęciem? Kiedy jesteśmy szczęśliwi? No pewnie wiele byłoby tutaj odpowiedzi, bo też pewnie różne mamy spojrzenia. Niemniej jednak pewnie znaleźlibyśmy taki wspólny mianownik tego, co dla nas jest szczęściem. I trzeba sobie od razu powiedzieć to, co pewnie dla wielu spośród nas jest dość sprawą jasną, oczywistą. Niemniej jednak warto także i to wyartykułować, że szczęście wcale nie polega na posiadaniu wszystkiego i to jeszcze natychmiast. Jak niestety wielu ludzi dzisiaj sądzi. Przede wszystkim człowiek jest szczęśliwy kiedy? Ano wtedy, kiedy tchnie pogodą ducha, kiedy umie doceniać i kochać siebie takim, jakim jest, oczywiście nie pozostając na laurach, tylko nieustannie wzrastając w tym, co piękne i dobre, kiedy potrafi właściwie oceniać, mądrze używać tego, co posiada, ale nade wszystko, kiedy żyje w harmonii, w pokoju, z samym sobą, z przyrodą, z innymi ludźmi, z Panem Bogiem. w tym pokoju. Tego chyba zwłaszcza dziś jakże wielu nam potrzeba, bo to, co zabiera radość i szczęście, to przede wszystkim niepokój. Zatem tego pokoju trzeba nam dziś w pierwszej kolejności w wielu, wielu, wielu wypadkach. No ale mamy też takie pojęcia jak szczęście, przyjemność, radość i błogosławieństwo. Czy to są słowa tożsame? Otóż są to słowa, których zwykle używamy w potocznym języku, może nie zwracając uwagi na to, czym one się różnią między sobą. To prawda, że szczęście i radość nie są całkowicie oddzielone od przyjemności, ale jest też prawdą, że przyjemność nie identyfikuje się z nimi. W życiu tak bywa, że to, co mi się podoba, nie zawsze czyni mnie szczęśliwym. A zatem radość i szczęście to nie to samo. Radość wypływa ze świadomości, że mimo wszystko ktoś, Bóg, nas kocha. A w takiej sytuacji możemy odczuwać jednocześnie i radość, i ból. Jakże często zdarza się tak w naszym życiu, że właśnie w tych trudnych sytuacjach naszego życia, kiedy przeżywamy jakieś rozterki, a mimo wszystko jest w nas ten ogromny pokój związany z tym, że wszystko będzie dobrze. Bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Istnieje wiele rzeczy na tym świecie, które dają nam poczucie szczęścia. Wycieczki w góry, wakacje nad morzem, piękno kwiatów, spojrzenie dziecka, przebywanie z ukochaną osobą, towarzystwo przyjaciela. Ale też i spełnianie własnego obowiązku sumiennie, to też daje radość, szczęście, zrobienie dobrego uczynku. Wszyscy potrafimy bardzo dobrze wyczuć, kiedy mamy do czynienia z stanem szczęścia i doskonale wiemy, że nie polega ono na zaspokajaniu powierzchownych potrzeb czy zdobywaniu rzeczy materialnych. Szczęście nie jest też kwestią pieniędzy. Sam pieniądz nigdy nie uszczęśliwił nikogo. Czasami można spotkać ludzi, którzy, choć posiadają wiele bogactw, nie są wcale szczęśliwi. Szczęśliwy zaś jest ten, kto kocha życie, szanuje przyrodę, żyje w harmonii z sobą i innymi, żyje uczciwie, który mówi prawdę, potrafi zadowolić się tym, co posiada, troszczy się o biednego, wspiera tych, którzy są nieszczęśliwi. A zatem, jeśli i ty szukasz szczęścia, nie ma lepszego sposobu właśnie, aby doświadczyć tego szczęścia, jak zacząć prowadzić prawdziwe życie duchowe. Wszyscy szukamy, wszyscy pragniemy szczęścia w takiej czy w innej postaci, w takiej czy innej mierze. W gruncie rzeczy wszyscy szukamy i pragniemy Boga. Święty Augustyn powiedział, że jedynie Bóg jest szczęściem, które potrafi uszczęśliwić. Człowiek może być szczęśliwy wtedy, kiedy zna, kiedy dąży, kiedy jest coraz bliżej Pana Boga. Tylko Bóg może spełnić pragnienia ludzkiego serca. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, mówi święty Augustyn. Biblia wyjaśnia, że oddalenie się człowieka od szczęścia zaczęło się od grzechu pierworodnego. Grzech ten polegał na wymyśleniu sobie innej drogi do szczęścia niż ta, którą proponował Pan Bóg. Warunkiem osiągnięcia szczęścia, które wskazywał Stwórca, były małżeństwo i rodzina, pracowitość, świętowanie siódmego dnia tygodnia po 6 dniach pracy, a także uznawanie najwyższego autorytetu Boga w kwestii odróżniania dobra od zła. Tymczasem Adam i Ewa ulegli przekonaniu, że Bóg przeszkadza im w byciu szczęśliwymi i że drogą do szczęścia jest nieposłuszeństwo wobec Boga. Odtąd kolejne pokolenia ludzi stają w obliczu wyboru między wskazaną przez Pana Boga drogą błogosławieństwa i życia, a wskazaną przez Adama i Ewę drogą przekleństwa i śmierci. Dążenie do szczęścia na skróty to najbardziej nieszczęsny, rozczarowujący sposób jego szukania. Nikomu nie polecane. Pan Bóg jakże pragnie, byśmy byli radośni naprawdę i na zawsze. Warunkiem osiągnięcia szczęścia jest rozumienie tego, czym ono jest, na czym ono polega. od szczęścia oddalają się ci, którzy myślą, że radość to to samo, co przyjemność. Kto popełnia ten błąd, ten nie zazna radości. Pan Bóg pomaga człowiekowi odróżniać to, co dobre i prawdziwe, to, co prowadzi do szczęścia, od tego, co jedynie jest przyjemne i prowadzi do rozczarowania. Aby doznać chwili przyjemności, wystarczy się najeść, wyspać, zaspokoić swoje popędy. Do tego typu zachowań zdolny jest każdy człowiek. Doznanie przyjemności jest czymś pospolitym, osiągalnym dla wszystkich ludzi. Natomiast radość jest arystokratyczna. Tylko nieliczni ludzie są radośni w trwały sposób. Przyjemność można osiągnąć wprost, a radość jest konsekwencją życia opartego na miłości, na prawdzie, na odpowiedzialności, a to już nie jest takie oczywiste i takie łatwe. Kto szuka radości, ten jej nie znajdzie, gdyż zapomina o drodze, którą trzeba przejść, by zaznać szczęścia. To nie jest od tak i już. Nie, to jest pewnego rodzaju proces, to jest pewnego rodzaju droga, która prowadzi. Drogą do radości nie jest pragnienie radości, lecz zapominanie o sobie po to, by kochać bliźnich. Przyjemność jest krótkotrwała. Poczucie sytości po posiłku czy doznanie przyjemności seksualnych szybko przemija. Niektórzy ludzie dla chwili przyjemności zdradzają małżonka, łamią własną przysięgę. Wielu dla chwili przyjemności nadużywa alkoholu, czy sięga po narkotyki, sięga po hazard, wchodząc na drogę śmierci na raty. To jest droga śmierci na raty, jak określa to ksiądz Dziewiecki. Szukanie przyjemności zawęża nasze pragnienia, nasze aspiracje. Natomiast radość owocuje entuzjazmem i umacnia naszą wolność do czynienia dobra. Pan Bóg przypomina nam o tym, że ci, którzy pragną żyć w radości, żyć w szczęściu, powinni czynić to, co wartościowe, a nie to, co w danej chwili przyjemne. Powinni zachowywać zasady dekalogu i kochać. Człowiek poszukujący jedynie fizycznej przyjemności czy miłych stanów emocjonalnych nie zazna trwałej radości. Radość płynąca z przyjaźni z Bogiem, z ludźmi sprawia, że z entuzjazmem podejmujemy nasze codzienne obowiązki, że odnajdujemy w sobie siłę do mierzenia się z trudnościami, które spotykają nas tak na co dzień. Po grzechu pierworodnym szczęście, które przynosi nam Pan Bóg, wymaga nawrócenia. Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych, zaprasza nas do oczyszczania naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko miłości Bożej. Uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele, choćby było tak użyteczne jak nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej miłości. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 1723. To przede wszystkim od naszych codziennych wyborów moralnych zależy, czy otworzymy się na szczęście, którego nie osiągniemy bez Boga. To właściwe przeżywanie szczęścia niewątpliwie utrudnia nam fałszywy obraz Pana Boga. Myślenie o Nim jako o kimś surowym, wymagającym, kto przede wszystkim chce nas rozliczać z naszych grzechów. Trudno nam wyobrazić sobie, żeby ten groźny Bóg zajmował się naszym szczęściem. Owszem, mówimy sobie, że zależy Mu na nas i że chce nas doprowadzić do ostatecznej szczęśliwości. Jednak ta wieczna perspektywa życia z Nim jakoś specjalnie do nas nie przemawia. Skupiamy się więc raczej na doczesności, a kwestią życia po śmierci te kwestie odsuwamy od siebie jak najdalej, jak to tylko możliwe. Oczywiście w takim myśleniu o Panu Bogu kryje się wiele błędów. Po pierwsze, błędny, nieprawdziwy obraz surowego Boga. Po drugie, przekonanie, że szczęście z Bogiem to coś nieatrakcyjnego, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak rozmaite doczesne przyjemności. Tymczasem nauczanie Kościoła mówi nam coś zgoła przeciwnego. Jeśli weźmiemy do ręki katechizm Kościoła katolickiego, a czynimy to podczas każdej katechezy na antenie Radia Maryja, już w pierwszym punkcie, jakby na wstępie do całej katolickiej doktryny, znajdziemy następujące słowa. Sięgnijmy. Katechizm Kościoła katolickiego, pierwszy punkt. Pierwszy. Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy. Zamysłem czystej dobroci w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Katechizm Kościoła katolickiego, punkt pierwszy. Co ciekawe, że właśnie w tym pierwszym punkcie znajdujemy takie, a nie inne słowa. To niezwykłe i poruszające słowa. Okazuje się bowiem, że wbrew naszym błędnym wyobrażeniom, Bóg w swojej doskonałości pozostaje niezmiernie szczęśliwy. I właśnie w taki sposób, już na wstępie do wykładu całej nauki, ukazuje nam go Kościół. Zastanawiające jest to, że spośród wszystkich niezwykłych przymiotów Pana Boga zostają wybrane właśnie te dwa. Doskonałość i szczęście. Co to znaczy? Między innymi, że w Bogu swoją pełnię znajduje to, za czym my tu w doczesności w mniej lub bardziej świadomy sposób tak bardzo tęsknimy. Chcielibyśmy doskonałego szczęścia, a Bóg doskonałość i szczęście posiada w najwyższym stopniu jako przymioty, które utożsamiają się z Jego naturą. Właściwie moglibyśmy powiedzieć o Nim, że nie tylko jest szczęśliwy, ale że cały jest najwyższym, niewyobrażalnym, doskonałym szczęściem. Jego szczęście nie wykazuje braków, nie jest doraźną emocją, która miałaby przykrywać egzystencjalną pustkę, niemoc lub jakąś samotność. Jest jego szczęście to nieulotny dobrostan, o który cały czas trzeba zabiegać, dążyć do tego, że piękne chwile szybko przemijają i nieochronnie dopadnie nas szaruga codzienności, smutna rzeczywistość. W Bogu nie ma niczego z takiej negatywności. Co więcej, katechizm Kościoła katolickiego przekonuje nas, że to boskie szczęście ma stać się również naszym udziałem. To niezwykle ważne. Często wydaje się nam, że jesteśmy na tym świecie dla jakiegoś Bożego interesu, żeby Stwórcę chwalić, żeby mógł odbierać od nas należny sobie szacunek, cześć, żebyśmy byli mu posłuszni, żebyśmy wypełniali jego polecenia, potwierdzali w ten sposób jego dominację, jego prymat. Nic bardziej mylnego. Absolutnie nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Bóg, powołując nas do istnienia, nie ma w tym żadnego interesu. Nasze dobre postępowanie niczego nie doda do Jego chwały, a nasze uwielbienie nie powiększy Bożego szczęścia. To wszystko jest potrzebne bardziej nam niż Panu Bogu, żebyśmy mogli lepiej otwierać się na Jego miłość i przeżywać w swoim życiu Jego obecność. A jaki jest zamysł Boga? Katechizm mówi o tym wyraźnie, w sposób zupełnie bezinteresowny. Powodowany czystym zmysłem swojej dobroci chce on podzielić się z nami swoim szczęściem. Uczynić nas dziedzicami swego szczęśliwego życia. To niewiarygodna i niewyobrażalna, jakże dla nas perspektywa, która oznacza coś tak niebywałego, tak wzniosłego, tak wspaniałego, czego nie jesteśmy sobie w stanie w najmniejszym stopniu wyobrazić ani uzmysłowić w oparciu o najbardziej nawet wyrafinowane techniki czy porównania. Szczęście, które proponuje nam Bóg, nieskończenie przerasta jakiekolwiek ziemskie dobrostany. Nasze doczesne starania, doraźne poszukiwanie przyjemności w najmniejszym stopniu nie przystają do tego, czego pragnie dla nas Bóg, stwarzając nas i prowadząc przez życie mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. Oczywiście, jeśli Mu na to pozwolimy. Właściwie, wobec ogromu tego, co pragnie ofiarować nam Pan Bóg, jedno tylko można powiedzieć. Rzeczywiście, szczęście jest boskie. Bycie dziedzicami szczęśliwego życia Boga, bo w świetle katechizmowego nauczania nim właśnie jesteśmy, wskazuje, że w zamyśle Boga szczęście nie ma być dodatkiem do naszej egzystencji, naszego życia, ale czymś zdecydowanie istotniejszym. Można nawet powiedzieć, że szczęście jest naszym powołaniem. Bóg powołuje nas do szczęśliwego życia, do uczestnictwa w swojej naturze, które pełnie osiągnie właśnie w wieczności. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim, że jako chrześcijanie, katolicy, powinniśmy częściej z nadzieją patrzeć w przyszłość, mając świadomość, że moment śmierci, do którego wszyscy zmierzamy, nie jest dla nas kresem, ale początkiem prawdziwej i dużo wspanialszej egzystencji. Oczywiście, wszyscy niby to wiemy, a jednak w naszym sposobie przeżywania wiary i relacji z Panem Bogiem zbyt mało myślimy o wieczności i zazwyczaj w ogóle za nią nie tęsknimy. Tymczasem świadectwa życia wielu świętych pokazują, że ich najgłębszym pragnieniem było jak najszybciej zjednoczyć się z Panem Bogiem, już na zawsze. Jeśli dobrze przemyślimy ich postawę, może stać się ona dla nas cenną wskazówką i bardzo ważną lekcją, zwłaszcza w sytuacji, gdy doświadczymy rozmaitych chorób i życiowych trudności. Świadomość naszego powołania do szczęścia i wiara w to, że jesteśmy Jego dziedzicami, pozwalają nam pełniej spojrzeć na doczesność i większym spokojem oraz z większą pogodą ducha mierzyć się z rozmaitymi trudnościami dnia codziennego. Gdy człowiek przeżywa to, co go spotyka, z perspektywy doświadczonego akurat bólu, cierpienia, samotności, bardzo trudno mu oprzeć na czymkolwiek swoją nadzieję. Jeśli jednak myśli najpierw o niebie i z tej perspektywy odczytuje to, czego doświadcza, nawet chorobę, nawet smutek, nawet zniechęcenie, zdecydowanie więcej w nim pokoju, więcej w nim światła. W konsekwencji okazuje się, że nawet wtedy, gdy brakuje tego dobrostanu w wymiarze tym fizycznym, w wymiarze również i tym duchowym, albo i nawet psychicznym, gdy kroczy w rozmaitych ciemnościach, zmagając się z poważnymi trudnościami lub zagrożeniem życia, może zachować wewnętrzny pokój i radość. To jest nie do wyobrażenia. A jednak ona właśnie, pełna pokoju i stabilności, jest nie tylko znakiem Bożej obecności w naszym życiu, ale również przejawem szczęścia. Ostatecznie chodzi bowiem o głębokie poczucie tego, że również w naszej doczesności, gdy idziemy w dobrym kierunku z Bogiem, możemy cieszyć się duchowym pokojem, poczuciem bezpieczeństwa, cieszyć się poczuciem troski i miłującej opieki tego, który nieustannie nad nami czuwa. Nie nudzi się naszym towarzystwem. Nie miewa słabszych dni, humorów czy rozmaitych frustracji, ale przede wszystkim nigdy nas nie zostawi, prowadząc nas ku pełni życia. Czy ta zrodzona z wiary pewność nie wprowadza w nas doświadczenie szczęścia? Rodzi się ono w sercu człowieka niezależnie od jego życiowej sytuacji. Zawsze wtedy, gdy otwiera się na nadzieję wiecznego życia z Bogiem, wtedy właśnie szczęście staje się nie tylko odległym celem, ale też czymś bardzo konkretnym, w pewnym aspekcie możemy przeżywać już teraz, w naszej codzienności, o czym wspomina pan Aleksander Bańka. Jakie płyną z tego wnioski? Podsumowując, przede wszystkim, że na prawdziwe szczęście nie trzeba w nieskończoność czekać. Że nie jest ono uzależnione od przekraczania granicy śmierci. Owszem, po drugiej stronie życia doświadczymy go w pełni. Trzeba jednak pamiętać, że nasze życie doczesne wcale nie musi być go pozbawione, nawet jeśli dotknięte jest rozmaitymi trudnościami i cierpieniem. Prawda o Bożej bliskości, o tym, że Jego obecność nieustannie nam towarzyszy, że nie jesteśmy jej pozbawieni nawet w chorobie, ma moc głęboko przemienić nasze życie. Może ona stać się świadectwem dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy spotykając na swojej drodze chorego, cierpiącego człowieka, nie potrafią wyjść ze zdumienia na widok bijącej od niego radości. I rzeczywiście człowiek, który doświadczył miłującej bliskości Boga w swoim życiu i trwa w nadziei na to ostateczne spotkanie z Nim w niebie, już teraz przebywa jakby w innym świecie. Choć stąpa bardzo mocno po tej ziemi, to jest jakby i w innym świecie. I choć wydaje się to paradoksalne, a nawet może po ludzku niemożliwe, gdy głęboko cierpiąca, dotknięta bólem i chorobą osoba jednoczy w cierpienie swoje życie z Bogiem i w Nim składa całą swoją nadzieję, może być bardziej szczęśliwa od tego, kto cieszy się zewnętrznym dobrostanem, lecz w swym wnętrzu doznaje wielkiego zamętu i zagubienia. Nic w tym dziwnego. Prawdziwe szczęście to nie tylko wieczność, ale również owoc życia z Bogiem w codzienności. To dobrze, jeśli nasza doczesność daje nam wiele zwykłej przyjemności, ale zdrowo się trzymamy, a poszczególne dni oszczędzają nam poważnych przykrości. To jakże ważne i potrzebne. I trzeba tego również pragnąć i o to zabiegać. Pamiętajmy jednak, że nawet wtedy, gdy wszystko nam się po ludzku rozpada, gdy tracimy poczucie bezpieczeństwa, gdy tracimy poczucie takiej doczesnej stabilności, Pan Bóg nie pozostawia nas samymi. Nie dopuszcza niczego ponad miarę naszej wytrzymałości. Jeśli autentycznie tęsknimy za Jego obecnością, szukając jej w modlitwie, w sakramentach, w liturgii, w całym takim duchowym bogactwie Kościoła, nie tylko znajdziemy ukojenie i wsparcie, ale także nadprzyrodzone światło, które sprawia, że nasze życie staje się pełniejsze, bogatsze, po prostu autentycznie szczęśliwe. Sprawdza się tu fundamentalna prawda naszego życia w wierze. Niebo to nie miejsce, do którego dopiero zmierzamy, ale stan, w którym po części już uczestniczymy. W końcu szczęśliwe życie z Bogiem, choć swą pełnię znajduje w wieczności, zaczyna się w drobiazgach naszej codzienności. Dusza potrzebuje radości tak jak płuca powietrza.